Ty, Ojcze, przez Ducha Świętego prosimy Cię, abyś każdym z nas, Panie, dawał te zrozumienie Twojego Słowa, objawienie, abyśmy, Panie, pragnęli po pierwsze wierzyć i też je rozumieć i czynić je w swoim życiu. Dlatego, Ojcze, prosimy Cię przez imię Twojego Syna Jezusa i moc Ducha Świętego, Jego pomoc, abyś nas umocnił wewnętrznym człowieku, abyśmy byli wkorzenieni, ugruntowani w Chrystusie i abyśmy, Panie, żyli jako, Panie, właśnie ci synowie Boże, córki Boże, manifestując Królestwo Boże w swoim życiu, jak i życiu Kościoła, czy społeczeństwa, czy narodu. Błogosław nas tym w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Wiem, że już jest późno stosunkowo, ale postaram się skrócić. Wiem, że są wakacje, że też jest trochę może duszno, ale chciałem się podzielić takim tematem. Myślę, że jest ważnym tematem. Jest związany oczywiście z Chrystusem, ponieważ wierzę, że to, co powinno się uczyć w Kościele, to jest przede wszystkim Chrystus i przede wszystkim całe nauczanie winno być skoncentrowane na Nim, tak? I bo do tego został Kościół powołany, tak? Bo Kościół ma być tym filarem, podwaliną prawdy. I kiedyś, jakiś czas temu mówiłem o tym, że ten filar i podwalina prawdy składa się z dwóch rzeczy. Jedna rzecz to jest ta jakby jedna noga i druga rzecz to jest ta druga noga i to jest ta podstawa. I pierwszą tą nogą, co wiesz, jest bardzo ważne, to jest osoba Jezusa Chrystusa, kim On jest, po co On przyszedł, zmartwychwstał, wstąpił do nieba, po co przyjdzie. I to są pewne fundamentalne prawdy, doktryny, nauki wiary. One są niezmienne, niewzruszone. I powiem wam, że to jest bardzo szalenie ważne, ponieważ jak czytamy na przykład list do Galacjan, problem listu do Galacjan był taki, to taką to krótką dywagację chcę wam zrobić, zanim przejdę do kazania, że generalnie Paweł nie miał niczego do zarzucenia pod względem moralnym, ale pod względem doktrynalnym miał im do zarzucenia fakt, że polegali na usprawiedliwieniu, które jest oparte o ich własne uczynki, czy uczynki religijne, czy prawa mojżeszowego, tak? I to w konsekwencji jakby zła doktryna, prędzej czy później, ja bym mógł wiele przykładów podać z historii Kościoła, prędzej czy później błąd doktrynalny zawsze doprowadza do drugiego filaru prawdy, druga noga życia chrześcijańskiego, czy raz znajomość doktryny nauki o Chrystusie, a druga noga to jest nasze życie chrześcijańskie, nasza moralność. I jeżeli jest zły ten fundament doktrynalny, prędzej czy później doprowadzi to do tego, że wejdzie do życia chrześcijan niemoralność. I zazwyczaj to się tak objawia, że pewne rzeczy, na przykład Kościół, powiedzmy, rzymskokatolicki odrzucił. No na przykład odrzucił kwestię, to jest tylko jeden z wielu przykładów, mogłem wam wiele pokazać przykładów. No na przykład odrzucił kwestię, że Bóg Żydów odrzucił, tak? Że Izrael to dzisiaj Kościół Boży. Ta prawda doktrynalna sprawiła takie spustoszenie moralne, choć najpierw była prawda doktrynalna zła, ale moralna doprowadziła do tego, że jest wiele antysemityzmu wśród rzymskich katolików. I jakbyście spojrzeli na historię, to Żydzi naprawdę mieli w czasach średniowiecza szczególnie, że tak powiem brzydko w cudzysłowie, w nawiasie, przechlapane u władz rzymskich, u katolików. Czy jeżeli się nawracał Żyd i chciał przyjąć chrzest, to musiał oddać, stracić swoje dziedzictwo, a jeżeli się nie nawrócił, to tak go złupili. Tak było w czasach średniowiecza. Nie wierzycie mi, to sobie poczytajcie, ale to są fakty. Ale generalnie chcę się skupić na tym, że bardzo dla nas ważna jest znajomość doktrynalna, ale za tym też idzie i też kwestia naszego życia i naszej moralności. Amen. To są dwie rzeczy, które muszą być w naszym życiu mocno utwierdzone. Nie tylko znajomość doktrynalna dla wiedzy, ale też to ma przełożenie do twojego osobistego życia, a to również będzie się objawiało w twoim życiu chrześcijańskim jako po prostu świętego, pobożnego, sprawiedliwego życia. Amen? To jest fundament, podwalina Kościoła. Tak Kościół ma funkcjonować i Kościół jest do tego powołany, a Kościół to, jak rozumiemy, to są ludzie wierzący, narodzili się z Chrystusa, narodzili się z Boga, z Ducha Świętego, w nich jest Duch Boży i oni tworzą Boże zgromadzenie, Bożego ludu. Dobrze, dzisiaj chcę mówić o takiej prawdzie doktrynalnej, która jest bardzo ważna dla nas i wskazuje oczywiście na Chrystusa, czyli chcę mówić o w niebo wstąpieniu Chrystusa. Wczoraj był dzień w niebo wzięcia, tak? Marii, co w ogóle nie ma się nijak jak do w niebo wstąpienia Chrystusa i chcę tylko wam pewne rzeczy pokazać, ale głównie chcę się skoncentrować na w niebo wstąpieniu Chrystusa, tak? Po pierwsze, to, że Chrystus, on wstępuje do nieba, tak? On wstępuje do nieba. I jakie to ma dla nas znaczenie jako chrześcijan? Powiem wam bardzo ważne i na ten temat jest jasna nauka Słowa Bożego. A jaka jest różnica w niebo wzięcie? Jest w niebo wstąpienie i w niebo wzięcie, tak? Tak. Do nieba Chrystus wstępuje w swojej sile i mocy, w mocy swego zmartwychwstałego życia, w mocy swojego boskiego życia, tak? A wzięcie do nieba, tak jak to w przypadku mówią, powiedzmy, katolicy, czy w przypadku Henocha i Eliasza, tak? Oni zostali zabrani do nieba, to jakby to boska moc ich wzięła, tak? I to jest taka różnica. Też dobrze jest to umieć rozgraniczyć. Także Chrystus, on sam wstępuje do nieba, tak? W swojej sile i mocy, boskiej sile mocy, boskiego życia, zmartwychwstałego życia. Natomiast jak prorok Eliasz czy Henoch, czy też inni jeszcze święci, mógłbym wam to pokazać, ale już nie chcę wchodzić w ten temat. Oni zostali zabrani do nieba, tak? Bóg ich zabrał, tak? Ale Chrystus sam wstępuje. I chcę dzisiaj mówić o tym właśnie w niebo wstąpieniu Chrystusa do nieba. I oczywiście jest to w Biblii, to widać o tym. I może przeczytajmy, może zacznijmy od Dziejów Apostolskich, pierwszy rozdział, od wersetu 3 i 4. I później może jeszcze 9 i 11. Dzieje apostolskie. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne dowody, ukazując się im 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. Tu jest mowa o Jezusie, tak? I potem, spożywając z nimi posiłek, nakazał im, nie oddalajcie się od Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca i tak dalej. I później jeszcze werset 9 do 11. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i w obłoku, i obok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich. I rzekli, mężowi galilejscy, czemu stoicie patrząc się w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba, tak? I chcę wam powiedzieć, że Jezus dwa razy wszedł do nieba. Dwa razy wszedł do nieba. Tu jest mowa o tym, że Jezus 40 dni po swojej męce, tak, został wzięty do nieba na obłoki, został wzięty, widziało to około, Paweł pisze, 500 braci. On został wzięty do nieba, na Górze Oliwnej i on tam znowu przyjdzie, nie? Ale pierwszy raz, kiedy Jezus został wzięty do nieba, chcę tylko wykazać taką różnicę i później jeszcze dojść do jednej rzeczy, było wtedy, kiedy Jezus zmartwychwstał. Wiecie o tym, czy nie? Zgodzicie się ze mną, czy nie? Jest różnica. Po zmartwychwstaniu Jezus wchodzi do nieba I 40 dni po jego męce on znowu wchodzi do nieba. I później będę o tym mówił, jaka jest różnica. I może to przeczytajmy w Ewangelii Jana. To jest 20 rozdział. Wam to pokażę, że wszedł do nieba. Później wyjaśnię dlaczego. 20 rozdział, werset 17. I to jest mowa o Jezusie, jak zmartwychwstał. I ukazuje się kobietom i rzekł jej Jezus, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. No, jest mowa o tym, że on wstępuje do Ojca w niebie, tak? I to jest zaraz po zmartwychwstaniu. Mówi, nie dotykaj mnie, tak? Ale później widzimy, że wieczorem z kolei, kiedy Jezus się objawia dalej, jak czytamy uczniom, on już im się pozwolił dotykać. Tak? Rano, w dzień zmartwychwstania, nie pozwolił się dotykać kobietom, bo powiedział, bo ja nie wstąpiłem. Ale już, tego samego dnia, wieczorem, kiedy ukazywał się uczniom, już mogli go dotykać. Tak? Dlaczego? No, też będę później o tym mówił, trochę wam zagadek daję, ale już myślcie. Dobrze. To zostawię to później, a w tym czasie sobie pomyślcie. Dobrze. I może jeszcze jest jeden taki fragment, który kiedyś pamiętam, dla mnie był bardzo niezrozumiały przez lata i się modliłem, Boże, pokaż mi w końcu jakiś sens tego znaczenia, tego fragmentu. To jest z Ewangelii Jana. To, co wam powiem, może być kontrowersyjne i trochę może dla niektórych dziwne, ale postaram się też o tym powiedzieć. Później przejdę do właśnie tych rzeczy związanych ze zmartwychwstaniem Jezusa. W dniu, znaczy wstąpienie w dniu, do nieba, w dniu zmartwychwstania i 40 dni później. I po co to się stało i jak to się ma dla nas. Ale chcę przeczytać może z Ewangelii Jana z 3 rozdziału, 13 wersetu. Jest tak bardzo trudny tekst. Tutaj w naszej Biblii jest tak ciężko do zrozumienia. I Jezus mówi tak. I nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. No po prostu... Bardzo trudne do zrozumienia, ale przeczytam wam z tego przykładu słowo życia. Ja myślę, on jest fajnie czasami tłumaczony i podziwiam też, bo to jest taka parafraza Nowego Testamentu i podziwiam też taką jakby, myślę, że to robili naprawdę ludzie wierzący, bo dobrze to zrobili, muszę przyznać. Ale zobaczcie z tego tekstu, jak będzie tutaj to brzmiało. I troszkę lepiej to zrozumiecie niż z tego przekładu Brytyjki. No i to jest zgodne nawet z oryginałem. Także ja to też weryfikowałem. 3:13, tak? Zaraz. A przecież jedynie ja, Syn Człowieczy, z nieba przyszedłem na ziemię i znowu do nieba powrócę. Jaśniej? On mówi, i przecież jedynie ja, Syn Człowieczy, przyszedłem z nieba i znowu do nieba powrócę. Chyba lepiej to brzmi. Jedynie ja. Po pierwsze, on wstąpił do nieba. Henoch i Eliasz, oni nie wstąpili, oni zostali zabrani do nieba. Tu już jest różnica. Ale on mówi, że on wstąpił z nieba jako człowiek. I powiem wam, że to na przykład wywraca teologię na przykład w kościele rzymskokatolickim, bo oni mają na przykład taką doktrynę o niepokalanym poczęciu. Nie chcę w to wchodzić, kto wie, to dobrze, kto nie, no to się może dowiedzieć, możemy porozmawiać na ten temat. Ale w każdym razie, czyli jedną rzecz już mamy rozstrzygniętą, że jedynie Jezus jako Syn Człowieczy, on wszedł do nieba, bo jeżeli był Henoch, jeżeli był Eliasz, to oni zostali zabrani przez Boga, tak? Ale zobaczcie, on wszedł z nieba nie jako Syn Boży, ale jako Syn Człowieczy. Jako człowiek. Rozumiecie? I jest jeszcze jeden taki fragment w Ewangelii właśnie Jana. I Jezus też o tym mówi i mówi, i to nawiązuje do tego samego. Jest wiele oczywiście miejsc, ale może przeczytam to z Ewangelii Jana. To też jest wypowiedź Pana Jezusa, także nie moja. I my teraz jako chrześcijanie potrzebujemy przyjąć objawienie, uwierzyć w nie. Tak? Bo objawienie to już jest to jest Pismo Święte, jest dla nas źródłem objawienia. Zgadzacie się z tym czy nie? Słowo objawić, odkryć, odsłonić. I my dzisiaj jako chrześcijanie musimy dwojako zareagować na objawienie. Po pierwsze, musić w nie wierzyć, czy rzeczywiście Bóg powiedział tak. Nie dyskutujesz z tym, wierzysz, bo zaraz diabeł przychodzi i mówi, a czy rzeczywiście Bóg powiedział? A ty musisz powiedzieć, tak, rzeczywiście Bóg powiedział. I problem jest taki w naszej naturze, że jeżeli coś Bóg powiedział, my nie mamy od razu zrozumienia. Tak? Nie rozumiemy, dlaczego się tak ma stać, jak się to stanie, ale musimy mieć ufność ku Bogu i wiarę, że będzie tak, jak Bóg powiedział, tak? Amen? I w pierwszej kolejności, jako chrześcijanie, winniśmy zaufać Bogu, że Jego Słowo jest prawdą i co Bóg powiedział, jest prawdą, bez względu na to, czy to rozumiemy, czy nie, tak? A dopiero później powinniśmy się modlić o ducha mądrości i zrozumienia. Amen? Problem pojawia się wtedy, że kiedy jako chrześcijanie chcemy najpierw powiedzieć, no, ja uwierzę, jak zrozumie, to już masz problem. Tu pojawia się problem, bo wtedy jest to twoja pycha i ignorancja wobec Boga, że ty stawiasz Bogu warunki, ja uwierzę dopiero jak ja zrozumie. Rozumiecie? To jest bardzo niebezpieczne. To od razu nas kieruje na drogę zwiedzenia. I zawsze zwiedzenie idzie w tym trybie. Jeżeli najpierw chcesz zrozumieć to zobaczyć, niż uwierzyć to, co Bóg powiedział, masz problem. No i może taki jeden fragment chciałbym jeszcze przeczytać na taką moją dywagację teologiczną. Jest w Izajasza, jest tam taki jeden rozdział i tam jest powiedziane o ludziach, którzy się radzą duchów, wyroczni. I tam jest powiedziane tak, że tacy, którzy chcą mieć poznanie i objawienie, ale zamiast do Boga przychodzą do wróżbitów, szukają mądrości i poznania, zrozumienia gdzie indziej, ale nie u Boga. I tam jest powiedziane, a co się tyczy tych ludzi, jeżeli nie będą chcieli, przeczytam, przyjść tam do zakonu Pana, to nie zabłyśnie im światło jutrzenki. To znaczy, że jeżeli nie będą chcieli nakłonić swego serca do zakonu Pana, czyli do Słowa Bożego, to nie będzie dla nich zrozumienia, tylko będzie dla nich zwiedzenie. Rozumiecie? Dlatego szalenie ważne dla nas jako chrześcijan, jeżeli chcemy mieć zrozumienie, to najpierw musimy przyjąć z szacunkiem Boże objawienie, które nam objawia Boże Słowo i nie dyskutować z tym, a później z tej pozycji modlić się o ducha mądrości i objawienia. Amen? Amen? I to wtedy jest miłe Bogu. Amen? To jest postawa prawdziwej wiary. Amen? Dobrze, no to jeszcze ten fragment przeczytam wam. A to z Izajasza ten fragment może jeszcze przeczytam, żebyście tak zobaczyli ten fragment. A gdy wam będą mówić, radźcie się wywoływaczych duchów, to jest 8 rozdział od 19 wersetu, Izajasz, którzy szepcą i mruczą, powiedzcie im, czy lud nie ma się radzić swojego Boga, czy ma się radzić umarły w sprawie żywych, a co się dotyczy zakonu i objawienia. Jeżeli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka. Czyli Bóg i zakon i Słowo Boże. Amen? Najpierw. Amen? A później dopiero jest zrozumienie. A nie szukanie zrozumienia i głębszej wyjaśnienia głębi duchowych gdzieś w złych rzeczach. Tak? Nie tędy droga. Dobrze. No i teraz chciałbym jeszcze pokazać ten fragment, kiedy Jezus właśnie mówi, to jest Ewangelia Jana, 6 rozdział, 63 o tym, że on jako syn człowieczy, jako człowiek zszedł z nieba i wejdzie do nieba. Nie syn Boży, ale syn człowieczy. Podkreślam, to jest bardzo ważne. Syn człowieczy. Ewangelia Jana 6:63. Jezus mówi tak. Chociaż w ogóle cały ten rozdział o tym mówi, bo Jezus mówi, że w tym rozdziale, że on jest chlebem Bożym, który z nieba zstąpił, a ten chleb to jest jego ciało, które on odda za życie. Czyli ten chleb to jest jego ciało, tak? Ten chleb to jest jego człowieczeństwo, które złoży na ofierze. Ale ten chleb, czyli to ciało, to człowieczeństwo z nieba zstępuje. Rozumiecie? I Jezus podsumowuje to w swojej mowie do uczniów, bo wielu od niego odchodzi, bo trudne rzeczy mówi. Macie jeść jego ciało, pić jego krew. Co ty w ogóle mówisz? I wielu się gorszy. A Jezus na ich zgorszenie, i tutaj przeczytam wam ten fragment, mówi tak. 62 jednak. Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej. A gdzie był pierwej? W niebie. Wstępującego tam, gdzie był pierwej. Rozumiecie? Tam, on najpierw był w niebie, ale on pewnego dnia znowu tam powróci, znowu wstąpi w swojej sile i mocy. No to już było dla uczniów w ogóle niemożliwe. Postanowili pomimo to, widzimy, tutaj Piotra widzimy dalej, wielu odchodzi się gorszy, a w końcu Piotr mówi, Panie, ja może tego nie rozumiem, ale Ty masz jednak słowa życia. I idzie za nim. Pomimo to, że nie rozumie, on jednak podjął decyzję i Piotr jest dla nas przykładem. Amen? Bo nie zawsze, wiecie, powiem tak, objawienie, objawić, odsłonić, tak odkryć, wymaga od nas, wiecie, wiary i poświęcenia, a to coś kosztuje. Ufności bezwzględnej, czyli posłuszeństwa, poświęcenia, czyli ofiary. A dopiero później idzie, wiecie, zrozumienie. Amen? Nie ma odwrotnie. Dobrze. I Ewangelia Jana jeszcze, chcę wam jeszcze taki jeden fragment pokazać. Znamy. Na początku było słowo, słowo było u Boga. Tak. A słowo ciałem się stało. I to jest pierwszy rozdział, 14 werset. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Co to znaczy, że słowo, czyli Jezus, Logos, Syn Boży, był w niebie, jest w oryginale zwrócony ku Ojcu. Nic nie było. Był Bóg i był Syn. Nic nie było. I nagle Słowo staje się ciałem. Słowo staje się człowiekiem. I to jest analogia do pierwszej Księgi Mojżeszowej. Wiecie, Księgi Rodzaju. I rzekł Bóg, niech stanie się niebo. Stało się. Przestrzeń. Niech stanie się ziemia. Stała się. A z kolei Bóg uczynił człowieka z prochu ziemi. Wszystko, co Bóg powołuje z niebytu, jest stworzone. Wszystko, co Bóg czyni z czegoś, jak na przykład Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi, uczynił go. Jest pewna różnica w języku greckim, nie chcę w to wchodzić, hebrajskim, że jest stworzenie, jest uczynienie. I chcę wam jeszcze jedną rzecz taką pokazać, bardzo ważną. I to mówi akurat apostoł Paweł w swoim rozważaniu na temat zmartwychwstania. I to może przeczytaj i pokażę wam to. Też, jeżeli to połączycie w tym kontekście człowieczeństwa Jezusa, zobaczycie pewną różnicę. To jest 15 rozdział w stosunku człowieczeństwa Jezusa do człowieczeństwa rasy ludzkiej wywodzącej się od Adama. Jest pewna różnica. 15 rozdział od wersetu 46 jest powiedziane tak, 5. Pierwszy człowiek, Adam, stał się istotą żywą, został uczyniony istotą żywą, albo w przykładzie, w oryginale, stał się duszą żyjącą. Drugi człowiek, i tu jest mowa o Chrystusie, stał się duchem ożywiającym. Znaczy nie drugi człowiek, tylko ostatni, Adam, stał się duchem ożywiającym. Jest mowa o Chrystusie. Jest tu mowa o jego zmartwychwstaniu. I teraz werset 47 mówi tak. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemski, bo został uczyniony, ale drugi człowiek jest z nieba. Ja wam chcę zasugerować jedną taką rzecz. I też śmiało, ja się nie boję tego poglądu, ja wiem, że są takie różne tam koncepcje i w kościołach różnych, nawet protestanckich, ale chcę wam taką zaproponować taką pewną koncepcję, że to, co się stało z Jezusem, z jego człowieczeństwem, aż synem Bożym, zanim on został uczyniony człowiekiem, to jego człowieczeństwo zaistniało na wskutek, ja bym dzisiaj to powiedział takim współczesnym językiem, na wskutek niebiańskiego in vitro. Niebiańskiego in vitro. To znaczy, że człowieczeństwo Jezusa zostało stworzone, uczynione gdzieś tam w niebie, w materii przestrzeni nieba, ale za sprawą Ducha Świętego zostało zatransportowane do łona Marii. Ja jestem w stanie tak w to wierzyć, mam takie zrozumienie tego. Ja rozumiem, że Kościół katolicki ma inne zrozumienie tego i nawet niektórzy protestanci, ale ja się nie wstydzę tak w to wierzyć, ponieważ po prostu myślę, że nie tylko ja mam takie zrozumienie, wielu chrześcijan, ale daję wam to do rozstrzygnięcia. Nie mówię, że musicie tak wierzyć jak ja, ale przemyślcie to. Ponieważ ja nie wierzę, że Maria musiała być bez grzechu, bo każdy, Biblia mówi, człowiek jest uczestnikiem grzechu, ponieważ rodzi się w naturze Adama, tak? Wszyscy, Maria również była grzesznikiem, ale w nauczaniu Kościoła Rzymskiego-Katolickiego jest tak, że Maria nie ma grzechu, ponieważ ona jest właśnie, ma niepokalane poczęcie. I dlatego ona mogła być zapłodniona, w cudzysłowie, przez Boga. I to jest połączenie jej materii z boską materią. Ale Biblia tak w ogóle o tym nie mówi. Ja wiem, że ojcowie Kościoła mieli problem w zrozumieniu tego, tak? No bo jak pogodzić kwestię człowieczeństwa Jezusa, tak? I jego boskości, tak? No i dlatego jakby wysnuła się ta koncepcja, niepokalane poczęcie, która przez wieki się kształtowała, ale już została w tam w drugim, w trzecim wieku być już jako bajki, jako legendy w księgach tak zwanych apokryficznych, szczególnie w księdze Jakuba, Ewangelii Jakuba, gdzie już były wzmianki, że matka Pana że matka Marii, Joanna się nazywała, że ona w cudowny sposób została poczęta, poczęła Maria, tak samo jak Jezus został poczęty przez Ducha Świętego i dlatego Maria nie miała grzechu. No i to taka była bajka, ale w końcu to, chociaż Kościół to potępił, że to są apokryfy Nowego Testamentu, bo tam wiele takich dziwnych rzeczy, ale jednak tą prawdę przyjął. Ale chcę wam pokazać to, że człowieczeństwo Pana Jezusa Chrystusa jest inne. On jest przyszedł jako człowiek z nieba. On miał podobne do nas jako ciało grzechu, tylko że nie miał grzechu, ponieważ to ciało zostało ukształtowane w niebie i za sprawą Ducha Świętego Syn Boży się wcielił w to ciało. I Maria nie miała nic z tym wspólnego. Ona nie musiała oddać jakby swojej komórki, tak, kobiecej, żeby po prostu Duch Święty ją zapłodnił, tak? Że połączenie materii niebiańskiej i ziemskiej, a ponieważ w nauczaniu Kościoła katolickiego Maria jest bez grzechu, no to dlatego ona mogła urodzić bezgrzesznego syna. Ale Biblia jasno nam objawia, że w Adamie wszyscy zgrzeszyli. Amen? Tak jest nauczanie apostolskie. Amen. Dobrze. I teraz to, co jest uważam najważniejsze, to, co wam chcę pokazać, to was tak z tym zostawiam, nie musicie w to wierzyć, ale... A, dobrze. I jeszcze tutaj właśnie dlaczego? Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, wiadomo, chodzi o pierwszego Adama. Drugi człowiek z nieba, to wiadomo, chodzi o wcielenie Chrystusa. Ostatni, Adam, stał się duchem ożywiającym. Dlaczego Chrystus stał się duchem ożywiającym po zmartwychwstaniu? Bo kiedy zmartwychwstał, to co zrobił? Tchnął na uczniów Ducha Świętego. Ewangelia Jana, 20 rozdział o tym nam mówi, tak? Tchnął, bo on teraz jest duchem ożywiającym nas, daje nam nowe, zmartwychwstałe życie. Amen? Do naszego ducha. Amen? I w tym sensie, Jezus jest duchem ożywiającym. Dobrze. I teraz te prawdy o Chrystusie, o Jego zmartwychwstaniu i Jego w niebo wstąpieniu. Czyli po zmartwychwstaniu Jezus wstępuje do nieba. Po co? W jakim celu? Jak to się ma dla nas? Podpowiem wam. On wstępuje do nieba tam jako arcykapłan. Zgodzicie się z tym, czy nie? Bo on wstępuje do nieba tam, aby do niebiańskiej świątyni w niebie, aby złożyć przed Bogiem, aby przynieść swoją doskonałą krew ofiarę, tak? Za przepłaganie za nasze grzechy. Tak? Czyli w dniu zmartwychwstania Jezus wstępuje do nieba jako arcykapłan naszej wiary i wyznania. Gdzie jest o tym mowa? List do Hebrajczyków. Amen? I nie tylko list do Hebrajczyków, bo również list Jana. I to może troszkę poczytajmy, pokażę wam to w piśmie. I może list do Hebrajczyków, 7 rozdział, 24-26. Posłuchajcie. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też, tu chodzi o Chrystusa, może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się stawiać za nimi. Takiego to przestało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. Tak? I może jeszcze jeden fragment, 9, 12. I pisze tak, list do Hebrajczyków o Jezusie. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Tak? Stało się to w dniu zmartwychwstania. Dalej. I jeszcze może początek listu do Hebrajczyków. 2 rozdział od 14 do 17 wersetu. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc on również, czyli Chrystus, miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli, bo przecież umiłuje się on nie za aniołami, lecz ujmie się za potomstwem Abrahama, czyli ludzi wierzących w Mesjasza, tak? Dlatego musi we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Amen? Aby wyzwolić na to od szatana, abyśmy mogli mieć przystęp do Boga, abyśmy mieli odpuszczone grzechy, tak? On tam wszedł do nieba. Amen? To jest sens Jego w niebo wstąpienia po zmartwychwstaniu. Amen? To jest bardzo ważna prawda wiary, bo dzisiaj tylko moc krwi Chrystusa Jezusa, którą On zresztą sam zaniósł w dniu Jego zmartwychwstania, wszedł do nieba, tam w świątyni niebiańskiej. Dzisiaj ta krew, ona ciągle przemawia, jest żywa. I każdy, kto wyznaje wiarę w Chrystusa, że Jezus jest Synem Bożym, Mesjaszem, Panem i Zbawicielem i zawierza Mu, tak? Że Jego ofiara jest jedyna, niepowtarzalna, jest wieczna. Amen? Już nie ma żadnych innych ofiar. Nie ma, wiecie, już nie możemy i innych ofiar, cokolwiek innego ofiarować Bogu niż krew Chrystusa. Amen? Teraz nie możemy ofiarować Bogu, no Boże, Ty mi grzech przebaczysz, dlatego, bo ja coś dobrego zrobiłem, bo zgrzeszyłem. Na przykład, no nie wiem, no zgrzeszyłem wobec sąsiada, tak? bo powiedzmy tam źle się do niego odezwałem, tak, powiedzmy naubliżałem mu, no i teraz, żeby odkupić swoje winy i grzechy, no to tak, no to teraz będę dobry dla niego. To teraz zrobię dobry uczynek, nie? W ten sposób Bóg ci tego grzechu nie przebaczy. A w jaki sposób? Po pierwsze, przeproś go. Amen. A po drugie, zaufaj, że moc krwi Chrystusa jest tą opłatą, nie twoje uczynki. Amen. Amen. Bo w ten sposób Bóg grzechy przebacza. I teraz nie musisz ty jakieś uczynki, czy nawet religijne. A, to teraz ja pojadę aż tam do Częstochowy, na Jasną Górę, 7 razy obejdę tam wokół wspaniałego obrazu, to może mi Bóg grzechy przebaczy. Nie. Najpierw musisz się uniżyć przed Bogiem. Jeżeli wobec kogoś zgrzeszyłeś, to idź i napraw tą rzecz. Przeproś go, zrób zadośćuczynienia, ale wyznaj fakt, że krew Chrystusa jest wystarczająca. Amen? Amen? Na tej podstawie Bóg grzechy przebacza. Dlatego ważne jest rozumieć tą kwestię w niebo wstąpienia Jezusa jako naszego arcykapłana. Amen? I Biblia mówi dalej, że jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Jezus Chrystus. Amen. A to z kolei mówi, że nie ma wielu pośredników do Boga. Nie ma żadnych świętych innych pośredników, bo jest tylko jeden człowiek. Jezus Chrystus. Amen. Nie może święty Antoni, święta Maria, święty Jakub, święty Antoni, święty Krzysztof być tym pośrednikiem do Boga. Nie, bo jest tylko jeden człowiek. Jezus Chrystus. Bo on upodobnił się do ludzi. Miał postać człowieka, tak? Nie miał grzechu w sobie, ale również podlegał słabościom ciała. Musiał jeść, męczył się, czuł ból, tak? Ale w tym wszystkim nie zgrzeszył. I dlatego on jest wywyższony przez Boga jako nasz jedyny arcykapłan i nasz jedyny pośrednik do Boga. Amen? To jest fundamentalna prawda wiary chrześcijańskiej. To, co wam mówię, to nie jest, wiecie, mało ważne. To jest bardzo ważne i istotne. Bo to dyskredytuje wszystkich innych pośredników. A z drugiej strony, jeśli są inni pośrednicy do Boga, jacyś tam święci, to z kolei dyskredytuje ofiarę Jezusa i jego arcykapłaństwo. Amen? Dlatego ważne jest rozumieć, po co Jezus wszedł do nieba, że on jest dla nas jedynym arcykapłanem naszej wiary i naszego wyznania. Amen? I pisze, jeżeli zgrzeszymy, Jan pisze, to dzieci macie urędownika u Ojca w niebie, Jezusa Chrystusa, który jest ubłaganiem za grzechy nasze. Jeśli wyznajemy grzechy nasze, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy nasze, bo do kogośmy się zwrócili? Do księdza, do pastora, do pośrednika? Nie, bo zwróciliśmy się do jedynego orędownika, Jezusa Chrystusa. Amen? To jest bardzo ważne, co wam mówię. Ja nie wiem, co tam piszę. Tak, tak. Dobrze, nie chcę w to wchodzić, ale chcę podkreślić, że ważne jest rozumienie pewnych praw doktrynalnych. Amen? Bardzo ważne. Następna rzecz. 40 dni po swojej śmierci Jezus wstępuje do nieba. Pytanie po co? Kto z was wie po co? 40 dni po swojej śmierci, tak, zmartwychwstaniu, Jezus ukazuje się, głosi, tak, o królestwie i wchodzi do nieba na oczach uczniów. Po co? To wam? Nie wiecie. Nie wiecie. Wiecie, to co ja wam mówię, to są podstawowe prawdy, fundamentalne wiary. Zaraz wam pokażę po co. I to jest tak bardzo ważne, bracia i siostry, że szalenie ważne. Dziwi mnie, że nie wiecie. A powinniście. O, na pewno wiecie, tylkoście zapomnieli. Dobrze. Może Dzieje Apostolskie 2, 32 rozdział. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my świadkami jesteśmy. Wywyższył tedy prawicą Bożą i otworzył i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam, i rzekł Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twych pod nóżkiem stóp twoich. I teraz, niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Chcę tu podkreślić jeden fakt. Tego Panem i Chrystusem, Panem, Władcą, absolutnym, niepodzielnym Władcą, uczynił go. I jeszcze 5:31. I znowu Piotr mówi do Żydów i mówi tak. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i zbawiciela Izraelowi możność upamiętania i odpuszczenia grzechów. Jako wódz, Pan, Zbawiciel. Dalej jeszcze wam przeczytam. Efezjan też jest powiedziany, ale to może Efezjan 3:22. I pisze tak. 21. Od 20. Jako ukazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, to jest Efezjan 2:20, ponad wszelką nadziemską władzę, zwierzchność, moc, panowanie i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. On jest Pan, On jest wódz, rozumiecie? On jest ponad wszystkim, ponad wszelkie imię. Jemu jest dana cała władza, moc i hołd, majestat, błogosławieństwo, dziękczynienie. Amen? To przed nim narody mają klękać i jak psalm drugi mówi, nie? Ukuście się przed Panem, tak? Pocałujcie Syna, aby się nie rozgniewał. Tak jest w oryginale psalm drugi mówi. I tam jest powiedziane, pocałujcie Syna, bo łatwo płonie Jego grzew. Ukuście się przed Synem. Tam pisze, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Proś, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce ziemi w posiadanie. A później jest ostrzeżenie w tym psalmie. Jest mowa, nie? Zważcie tedy, królowie, sędziowie ziemscy, abyście się Panu poddali, abyście się Syna uszanowali, bo jeżeli nie, to gniew Boży się obróci przeciwko wam. Ten psalm o tym mówi. Także kiedy Jezus został wywyższony poszedł do nieba, on został uczyniony ponad wszystko. I w tym imieniu jest dana wszelka władza. Amen? Nie w imieniu Jehowy, ale w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen? Ponieważ był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej, dlatego Bóg wielce wywyższył jego imię. I dlatego w tym imieniu jest wszystko poddane. W tym imieniu jest władza. Abyśmy kładli ręce na ludzi chorych, tak, aby byli uzdrowieni, abyśmy wypędzali demony, abyśmy wzbudzali zmartwych, abyśmy mówili, upamiętajcie się, wieście w Jezusa Chrystusa, który jest ubłaganiem za grzechy wasze, oddajcie mu się, tak? W tym imieniu sprawujemy poselstwo odpuszczenia grzechów. I sprawujemy służbę kapłańską. Amen? I kobiety, i mężczyźni. I nie potrzeba być mężczyzną i z rodu Lewiego, jak w Starym Przymierzu, ale trzeba być człowiekiem wierzącym. Amen? Narodzonym na nowo i wierzącym, że Chrystus grzechy odpuszcza i może odpuścić grzechy przeze mnie. W jaki sposób? Przez moje głupie zwiastowanie Ewangelii innym. Bo jak mogą mieć odpuszczone grzechy? Jak mogą być zbawieni, jeżeli nie słyszą Ewangelii? Amen? To nie ja grzechy odpuszczam, ale ja tylko pośredniczę w odpuszczaniu grzechów, bo mówię ludziom o upamiętaniu i o wierze w Chrystusa, który jest ubłaganiem za grzechy nasze. Amen? Wskazuje na ofiarę Chrystusa. W tym momencie sprawuje służbę kapłańską. To jest bardzo istotna prawda wiary chrześcijańskiej, że Jezus Chrystus, kiedy właśnie wstąpił do nieba, to wstąpił jako nasz arcykapłan, kapłan i my sprawujemy tę służbę, głosząc innym ludziom upamiętaniu, mówiąc o Bogu, wskazując drogę życia wiecznego, przebaczenia grzechów, tak? I w tym momencie jesteśmy jak kapłani, tak? Nie musimy ubierać szat liturgicznych, nie muszą nas wyświęcać. Ale z drugiej strony też, jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, sprawujemy autorytet królewski. Wiecie w jaki sposób? Poddając wszelką myśl posłuszeństwo Chrystusowi, czy to swoją, tak? I jako chrześcijanie winniśmy najpierw tak robić, ale też przywodzą do posłuszeństwa wiary inne narody, głosząc Ewangelię. Amen? W ten sposób zaprowadzamy wpływ Boga, królowanie Chrystusa. Amen? I oczywiście dzisiaj Chrystus, dzisiaj, nikomu się nie narzuca, każdy naród ma wolność i każdy indywidualny człowiek, tak? Ale przyjdzie dzień taki, kiedy Chrystus przyjdzie powtórnie, że wszelki język i każdy naród i wszelkie kolano, kiedy Jezus powtórnie przyjdzie, już nie będzie się uginało przed Nim na zasadzie, bo ja może chcę, może nie chcę. Tylko każdy się ugnie, czy będzie chciał, czy nie będzie chciał. Kiedy On przyjdzie. Dzisiaj żyjemy w czasie łaski i mamy możliwość wyboru. Amen? My nie zmuszamy ludzi do wiary chrześcijańskiej, ale ich prosimy. Amen? Upamiętajcie się. Sprawujemy poselstwo upamiętania i wiary odpuszczenia grzechów w imię Jezusa Chrystusa. Amen? I dajemy możliwość wyboru. Ale też również mówimy o tym, że jest król, który rządzi, który panuje i że pewnego dnia on przyjdzie i będzie sędzią. Bo kiedy Jezus powtórnie przyjdzie, on będzie sądził narody. Amen? On będzie sądził. Sędzia, on wydaje wyrok. Amen? Dzisiaj Jezusa znamy jako kapłana, znamy jako króla, ale pewnego dnia on przyjdzie jako sędzia. I wtedy będzie krótka piłka. Będą narody, które pójdą w ogień wieczny i będą narody, które będą przy nim. Amen? I zobaczcie, to wszystko jest oparte na wierze w Chrystusa. Kim on jest? Jego boskość, jego człowieczeństwo, jego mesjaństwo, jego śmierć, jego wstąpienie do niego, do nieba, jego powtórne przyjście. Amen? To wszystko są fundamenty. I teraz nasze życie chrześcijańskie, które również jest oparte na tych prawdach wiary. Amen? Co mamy czynić, aby czynić, co mamy robić, aby czynić dzieła Boże? Tak zadali kiedyś uczniowie Jezusowi pytanie. Co mamy czynić, aby czynić, robić, aby czynić dzieła Boże? Jak myślicie? Tak, ale Jezus powiedział jeszcze inaczej, a to też jest w tym wszystkim zawarte. Jezus powiedział, jeśli chcecie czynić dzieła Boże, to wierzcie w tego, którego On posłał. A wierzyć w tego, którego On posłał, to oznacza Jezus tym, kim On był, po co On przyszedł, że On uczył o Bogu, On odpuszcza mu ludziom grzechy, wzbudzał zmartwych, wypędzał demony, tak, umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał, wstąpił do nieba i pewnego dnia przyjdzie, będzie sądził wszystkie narody i królował nad nimi i tak dalej. Ale również, kiedy Jezus zmartwychwstał, On powiedział, żebyście te same rzeczy czynili, co ja czyniłem, a nawet większe. Czyli co? Idźcie i głoście narodom upamiętanie, tak? I odpuszczenie grzechów w imię moje. Idźcie, głoście narodom, aby byli uczniami. Idźcie, głoście narodom, aby przyjęli chrzest wiary. Abyście ich uzdrawiali. Abyście wypędzali demony. To jest wierzyć w tego, którego On posłał. To nie tylko, że my wierzymy, jak Jezus był, jak On to robił, ale również my jako uczniowie Jego jesteśmy Jego naśladowcami. Amen? My również powinniśmy naśladować Jego. Amen? I czynić te rzeczy. Amen? A nie mieć tylko wiarę w głowie, ale nie praktycznie. Amen? Bo do tego jesteśmy powołani. Ale jeśli chcemy doświadczać tych dzieł Bożych, to musi być wiara. Amen? Wiara, całkowita ufność, bezwzględna ufność, że Jezus jest tym, kim jest, że On zrobił to, co zrobił i że powołał nas do pewnej roboty, którą my mamy zrobić tu na ziemi. My mamy szerzyć Królestwo Boże. Amen? Nie Duch Święty, ale to Duch Święty przez nas. Amen? Bo Duch Święty będzie współpracował. Ktoś powie, no to Duch Święty czyni. No tak, Duch Święty czyni. Ale bez Ciebie On tego nie uczyni. Amen? Tak? Duch Święty sam niczego nie uczyni. On czyni to przez ludzi wierzących. Amen? Amen? Ponieważ On w nas mieszka. I to jest właśnie Ewangelia. I to jest prawda wiary chrześcijańskiej. Wierzę, że dla nas jako Kościoła, czy to w Polsce, czy w ogóle na obliczu ziemi, jest to ugruntowanie w tej prawdzie. Amen. Kim jest Jezus, po co umarł, po co zmartwychwstał, po co wstąpił do nieba i że pewnego dnia powróci. I jak to się ma dla nas? Amen. Jak On powróci, wiecie, jak to się ma dla nas? Że my zmartwychwstaniemy. Amen. Wiecie. Amen. I wejdziemy z Nim do nieba. Amen. I będziemy więcej siedzieli na uczcie baranka. Później będziemy mieli panowanie w Jego tysiącletnim królestwie. No i chociażby dlatego, wiecie, Maria jeszcze nie wstąpiła do nieba, ponieważ nauczanie apostolskie mówi prosto, że ona razem z nami, ona już jest u Pana, jej duch jest u Pana, ale ona ciałem jeszcze tam nie weszła do nieba. Wiecie o tym? Bo ona dopiero wejdzie i to jest nauczanie apostolskie, wiecie o tym. I Paweł jasno mówi o nauce o zmartwychwstaniu, list do Koryntian, 15 rozdział, list do Tesaloniczan, że nastąpi to wtedy, kiedy na odgłos trąby ostatecznej i tak dalej, wtedy powstaną najpierw ci, co umarli w Chrystusie, zasnęli i ci, którzy będą żywi podczas Jego przyjścia, zostaną przemienieni. Czy to już miało miejsce? Nie. No nie miało miejsca. Tak? No to jeszcze Maria nie zmartwychwstała. Proste. Rozumiecie? Ale ona na pewno już jest u Pana. Ja tego nie kwestionuję. Ale my razem z nią możemy pójść do nieba. Amen. Amen. To jest bardzo ważne to, co wam mówię. Dobrze, może tyle. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa za Twoje słowo i proszę Cię, Panie, abyś zapieczętował, też dał nam tu wierzącym na sali, abyśmy też to umieli rozważyć w sobie, też przeanalizować, prosić Cię. Chcemy Cię prosić, Duchu Święty, abyś nam pokazywał, jak to jest, Panie. To są trudne rzeczy. Ja nie mówię, że wszystko wiem, ale wierzę, Panie, że są rzeczy, które są bardzo ważne i fundamentalne. I chcę, Panie, tak wierzyć, jak to objawia Twoje słowo. I chcę, aby też Twój lud, Panie, Twój Kościół, moi bracia, siostry również wierzyli tak, jak to objawia Twoje słowo. Dlatego prosimy Cię, Duchu Święty, abyś nam objawiał prawdę Słowa Bożego, dał nam właściwe zrozumienie i też praktykę wiary w imieniu Jezusa. Amen. Amen.